Zbliża się czas świąteczny, wtedy otwieramy nie tylko swoje serce, ale też portfele. I o tym otwarciu mówić dziś będziemy w Bez Barier. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Nasi słuchacze tradycyjnie już otworzyli serca i portfele. 9 000 zł zebraliśmy na leczenie dzieci z dystrofią mięśniową. W tym celu razem ze Stowarzyszeniem ProSalute licytowaliśmy 3 obrazy. Co roku w Polsce rodzi się około 30-40 chłopców z tą rzadką chorobą genetyczną. Tacy chorzy nazywani są niepełnosprawnymi wśród niepełnosprawnych, ponieważ niepełnosprawność jest całkowita, postępująca i nieodwracalna. Dla części chorych istnieje terapia, która opóźnia postęp choroby i moment przykucia do wózka inwalidzkiego. W większości przypadków ta choroba jest skutkiem mutacji przekazywanej synowi przez matkę. Częstość występowania dystrofii mięśniowej to 1 na od 3,5 do 6 tysięcy urodzeń. Przy perspektywie nieuchronnej, pełnej niepełnosprawności, jak mówią specjaliści, każdy dzień sprawności jest bezcenny dla chorych chłopców i ich rodzin.
Naszą tradycją radiową są aukcje obrazów. Dzięki nim chorzy na dystrofię mięśniową podopieczni Stowarzyszenia ProSalute będą mogli otrzymać niezbędną pomoc w leczeniu.
Jest to choroba nieuleczalna, jest to choroba śmiertelna na ten moment. Chorują głównie chłopcy. Choroba polega na tym, że przestają działać mięśnie. Dziecko w pewnym momencie z dziecka bardzo zdrowego, biegającego, staje się dzieckiem ospałym, które z boiska przychodzi na wózek inwalidzki.
Mamy 42 podopiecznych z całej Polski.
To zacznijmy od tego obrazu, który wylicytujemy, mam nadzieję, jako pierwszy.
Barbara Bielecka-Woźniczko.
Między niebem a ziemią. Cena wywoławcza 1000 zł. Już wiemy, że pan Andrzej, który zadeklarował nam kwotę 2000 zł, jest właścicielem obrazu.
Te pieniądze ciągle są potrzebne. To jest taka skarbonka, która nie ma dna. Ta choroba potrzebuje leku, który nie jest refundowany.
Jednokrotne podanie tego leku to nie jest duży koszt. To jest 600 zł mniej więcej. No chyba, że dziecko ma jakąś większą masę, no to ten koszt będzie większy. Ale ten lek trzeba podawać co 3 miesiące. Czyli rocznie minimum to jest 4 tysiące. Te 4 tysiące są nieosiągalne dla wielu z naszych rodzin.
Także każda złotówka, którą dostajemy, to jest naprawdę wielki dar, dar serca i każdą złotówkę potrzebujemy.
Obraz Krzysztofa Koniczka. 1000 zł cena wywoławcza obrazu Morze. A więc niniejszym ogłaszamy, że zwycięzcą tej licytacji został pan Andrzej, który obraz Krzysztofa Koniczka Morze wylicytował za 3,5 tysiąca złotych.
Są to ludzie z wielkim sercem, którzy chcą pomóc, którzy przekazują swoje najcenniejsze rzeczy i chcą przekazać osobom potrzebującym, więc to się najbardziej liczy. Empatia do innego człowieka.
Kłaniamy się artystom, którzy są razem z nami. Dorota Łas namalowała obraz Ulica. 3, 2, 1. Sprzedany. Gratulujemy pani Magdalenie za 2000 zł obraz Doroty Łas, Ulica.
Życie potrafi zaskakiwać. Wracamy do aukcji jednego z 3 wylicytowanych już obrazów, a to dlatego, że pani Magdalena, która zaoferowała za obraz Ulica Doroty Łas 2000 zł, postanowiła wpłacić te pieniądze, a obraz ponownie przekazała na licytację. Mamy to, mamy. Wiedziałem, że państwo się uaktywnią pod koniec naszej licytacji w Polskim Radiu Białystok. Z nami pan Marek z Białegostoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Marku, cena wywoławcza 1000 zł. Pan daje ile?
1500.
Czy bardziej motywacja była taka, że obraz się panu podoba, czy bardziej, że wsparcie na dzieci z dystrofią mięśniową?
Bardziej, co roku coś chyba skupuję.
Co roku?
Tak. No,
to już niezła kolekcja w takim razie.
Zgadza się.
Dziękuję bardzo, panie Marku. Na chorujące dzieci, na zanik mięśni, na podopiecznych Stowarzyszenia ProSalute mamy tak. 2000 po licytacji za pierwszy obraz, 3,5 tysiąca po drugie i 2 po trzecie. I teraz dodatkowo 1500 zł. Łącznie to będzie 9000 złotych. Dziękujemy.
Stowarzyszenie ProSalute co jakiś czas organizuje tego typu licytacje. Gdzie jeszcze można was spotkać, jeśli chodzi o działalność charytatywną? Poza tym radiowym studiem wspominaliśmy o koncertach, o tulipanach mocy.
Podświetlamy też zawsze z 7 września na czerwono niektóre wybrane obiekty w Białymstoku. To też jest znak naszej działalności. Organizujemy festiwale dla dzieci o tematyce prozdrowotnej i na pewno będziemy to kontynuować.
Licytacje na naszej antenie prowadzili Wojciech Kujałowicz i Andrzej Bajgus przy wsparciu członków Stowarzyszenia ProSalute, Andrzeja Guzowskiego, Bogumiły Kraszyńskiej i Jolanty Lewko.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
A teraz mówić będziemy o atrakcjach, które czekają m.in. dzieci i młodzież z autyzmem. W tym roku, w pierwszy weekend grudnia, ponownie nasz region odwiedzi Mikołaj z Laponii. Organizatorzy zaplanowali wiele spotkań, a wśród tych spotkań również z dziećmi z różnymi chorobami i niepełnosprawnościami. Między innymi o akcji i potrzebach rodzin, w których są osoby z autyzmem, mówić będą Monika Korzuchowska-Doilido z Fundacji Iskra i honorowy konsul Finlandii Andrzej Parafiniuk.
Od 10 lat, kiedy zostałem konsulem Finlandii, pomyślałem, że to, co najlepsze w Finlandii, najbardziej znane, czyli Mikołaj, trzeba go do nas sprowadzić za wszelką cenę. Tak się stało. I od pierwszego momentu najważniejsze było to, żebym mógł się spotkać z dziećmi, ale przede wszystkim tymi, które najbardziej potrzebują pomocy, wsparcia, dobra, takiego czystego dobra. A on jest sam w sobie takim uosobieniem dobra, dobroci. Serca i dobroci. I tym dzieciom, tym, którzy właśnie mają najróżniejsze problemy, sprawia największą chyba radość. Ja najlepiej wspominam te momenty, kiedy przyjeżdżał do osób, które tak naprawdę są bardzo, bardzo mocno chore, dzieci bardzo chore, czy to w szpitalu onkologicznym, czy upośledzone umysłowo i ruchowo, które nie były w stanie wyrazić żadnych swoich emocji, a kiedy on się nad nimi pochylał, to widać było tą emocję, tą radość w oczach chociażby, więc to ma pierwszorzędne i najważniejsze znaczenie w całym tym przedsięwzięciu pod tytułem Mikołaj z Rowaniemi w Białymstoku.
Często nie chodzi o komunikację werbalną, bo często dzieci z niepełnosprawnością nie rozmawiają, nie potrafią się komunikować, ale sam wygląd wywołuje bardzo często uśmiech.
To też troszeczkę tak anegdotyczne, ale ta osoba, która od 10 lat odwiedza nasze miasto i odwiedza dzieci, nie chcę nazwać tego doskonałym aktorem, ale głęboko wchodzi w rolę, którą wykonuje, że jest naprawdę bardzo autentyczna. I a dzieci, wiadomo, że autentyczność odbierają w pierwszej kolejności. Jeżeli ktoś jest prawdziwy, to one to czują i odbierają. Jeżeli natomiast ktoś gra, próbuje coś na siłę, to też to doskonale widzą. Więc w tym wypadku to jest jeszcze ta taka relacja, że on sam w sobie jest, nie nazywam tego doskonałym aktorem, bardzo głęboko wchodzi w tą funkcję, którą w tym momencie wykonuje. I to dzieci odbierają, dlatego pewnie nie trzeba, żeby nawet coś mówił, no zwłaszcza, że zrozumieć go po fińsku, a jeszcze takim niskim tembrem głosu to naprawdę trudne, więc ta sama tylko bliskość obecności. Uśmiech chociaż też pod tą brodą i wąsami to nie bardzo widać, ale w oczach widać.
Nie uda się oczywiście odwiedzić wszystkich, których i wy byście chcieli, i którzy by chcieli, ale jaki jest plan na ten rok?
Właściwie to będzie w tym roku przez weekend, bo będzie i 3 i 4. Na Białystok poświęcamy cały 4 grudnia. Tradycyjnie odwiedzamy tych, którzy od początku z nami są. Odwiedzamy szpital onkologiczny, odwiedzamy dwie organizacje, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo i ruchowo. Odwiedzamy inne organizacje, które potrzebują tego, żeby się ich podopiecznymi zaopiekować. W tym roku wymyśliłem również, że jadąc do Bielska Podlaskiego na spotkanie z dziećmi w szpitalu, zajedziemy do Makówki, czyli do hospicjum proroka Eliasza, bo tam też są ludzie, którzy potrzebują dobra i ciepła. I nieważne, że mają kilkadziesiąt lat, że są może u kresu swojej drogi, ale oni też tak samo potrzebują tego ciepła i uśmiechu. Nawet jeżeli to będzie delikatny uśmiech, to też będzie miał swoje znaczenie. Ten program się robi już bardzo, bardzo szeroki. I organizacje typu Stowarzyszenie Jasny Cel, który opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo i ruchowo, czy Fundacja Rodziny Czarneckich, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, to jest nasz partner, z którym w tym roku chcemy zwrócić uwagę na pewną grupę potrzebujących dzieci i młodzieży, z którą kiedyś już próbowaliśmy zrobić kilka lat temu właśnie z Mikołajem. Chcieliśmy pokazać kwestię i ten problem. Teraz chcemy to zrobić w znacznie szerszym zakresie, znacznie mocniej. Też chcemy odwiedzić podopiecznych Towarzystwa i Fundacji Iskra. To będzie ten element tradycyjny, czyli spotkanie z Mikołajem, ale chcemy też zrobić coś znacznie większego, żeby temat spektrum autyzmu wynieść na szersze wody, na większą znajomość, większe zrozumienie może.
Bez barier.
Spotykamy się przy ulicy Warszawskiej. Co to za miejsce?
Centrum Wspierania Osób ze Spektrum Autyzmu. To się dzieje bardzo dużo. Mamy zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe dla osób ze spektrum, ale również zajmujemy się rodzinami. Czyli mamy dla nich warsztaty, które na co dzień pomagają uczyć się życia w spektrum, oraz mamy konsultacje prawnicze, konsultacje psychologiczne. Mamy tu również opiekę wytchnieniową w ciągu dnia, w czasie której rodzice mogą przyprowadzić dzieci, kiedy mają trudności ze znalezieniem dla nich opieki. I przede wszystkim prowadzimy tutaj usługi asystenckie dla osób ze spektrum autyzmu.
To jest nowe miejsce.
To jest bardzo nowe miejsce. Zapraszamy tutaj od października. Zaczęliśmy projekt, ale na tym projekcie się nie skończy, bo usługi asystenckie i wsparcie osób jest tu bardzo potrzebne. Mamy też jeszcze usługę wytchnieniową, czyli możliwość w takiej trudnej sytuacji życiowej pozostawienia osoby ze spektrum na dzień, dwa, żeby znaleźć mu opiekę całodobową, a także mieszkanie treningowe, gdzie możemy przygotować osoby ze spektrum do tego, żeby one na co dzień umiały zaopiekować się sobą.
Przyglądałam się zajęciom, ale też waszej kuchni na przykład. Ta terapia w dużej mierze skupiona jest na tym, żeby uczyć obrazkowo.
Obraz to jest coś, co w dzisiejszych czasach w zasadzie już chyba trafia do każdego. Nawet jeśli mamy osobę, która niekoniecznie w sposób jasny się komunikuje, albo mówi do nas, albo mówi niewyraźnie, to jest nam trudno zrozumieć jej potrzebę. Natomiast jeśli pokażemy człowiekowi obrazek, to już wtedy ja, jako osoba, która potrafi mówić, zobaczę obrazek, dopytam. Natomiast odpowiedź na pytanie tak lub nie dla osoby ze spektrum jest już łatwiejsza niż próba opowiedzenia całego spektrum, o co tak naprawdę w danym momencie mi chodzi. Obraz to się równa słowo, to się równa komunikacja, która jest niezwykle potrzebna. To jest najważniejsza rzecz, którą w życiu mamy. Komunikowanie się z drugim człowiekiem.
Zobaczcie, mamy dwie plansze, sklep zabawkowy i sklep muzyczny. Będziemy dopasowywać przedmioty do tych sklepów. Od kogo teraz zaczynamy? Od Dominiki?
Tak.
Dobrze. Dominiko, gdzie dopasujesz gitarę?
Tu.
Gitarę w sklepie
muzycznym.
Tak. Mhm. Teraz Tomasz. Tomaszu, a gdzie piłkę? Dobrze, jaki to jest sklep? Zabawkowy, z zabawkami, tak.
My zajmujemy się osobami w każdym wieku i z każdą potrzebą i z każdą niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast spektrum to jest od osób, które najniżej funkcjonują, do osób, które funkcjonują tak naprawdę bardzo wysoko. Trudno jest mi konkretnie mówić w liczbach, natomiast zgłoszeń mamy naprawdę dużo. I tak jak Fundacja Iskra ma nieduże, bo około 5-letnie doświadczenie, to jednak czasami niestety musimy po prostu odmawiać, że nie mamy miejsc ani w projekcie, ani takiej mocy, żeby każdemu, kto się do nas zgłosi, pomóc. Osób jest dużo. Pomocy jest bardzo dużo i cierpienia jest bardzo dużo.
A wciąż mierzycie się z tym, że rodzice próbują na początku się oszukiwać, że cechy, które dziecko ma autystyczne, próbują tłumaczyć w inny sposób i że terapia zaczyna się zbyt późno?
Ja bym tego nie nazywała oszukaniem. Ja bym to nazwała takim mechanizmem obronnym, który w nas jest, bo każdy z nas to marzy, żeby mieć zdrowe dziecko. Ja też jako mama marzę o tym, żeby nie widzieć tych różnych cech, które na co dzień przeszkadzają im. I to jest trudne, taka całkowita akceptacja. Czasami mnie ktoś pyta na przykład o moje doświadczenie, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, że ja całkowicie się pogodziłam. Ja robię wszystko, żeby moim dzieciom na co dzień było dobrze i wspierać je w tych trudnościach, które mają, ale zawsze jakiś tam mechanizm się pojawia takim, że nie chcę tego widzieć. To jest trudne. Nawet jeśli na co dzień żyjemy, mamy się dobrze, radzimy sobie, dzieci chodzą do szkoły, chodzą na dodatkowe terapie, mają swoje zainteresowania, to myślę, że każdy rodzic tego nie chce. I gdyby się tylko dało tego nie zauważyć, żeby to się nie przełożyło na zachowanie, to pewnie bardzo byśmy chcieli. Natomiast pracę, którą my w fundacjach, w stowarzyszeniach wykonujemy, to jest pokazywanie tego świata ze spektrum. Jak ono może wyglądać, jak potrzebne jest zauważanie wszystkich cech, a przede wszystkim akceptacja tych cech na tyle, na ile jest to emocjonalnie możliwe, bo jeśli my szybciej zaakceptujemy i będziemy mieć w sobą większą gotowość i wrażliwość na to, żeby to w życiu uwzględniać, to wtedy będzie łatwiej.
Osoby ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować normalnie w środowisku, tylko trzeba je dobrze pokierować, mam wrażenie.
Mogą, natomiast będą potrzebowały wsparcia. Oczywiście różne spektrum na różnym poziomie. Będą na pewno takie osoby, które będą sobie radzić na przykład dobrze na co dzień, korzystając tylko ze wsparcia terapeuty czy też psychoterapeuty. Natomiast będą takie osoby, które będą potrzebowały mieć już asystenta osobistego. Albo będą osoby, które przy zatrudnieniu będą wymagały trenera zatrudnienia wspomaganego. Albo w przyszłości będą potrzebowały specjalnego ośrodka, w którym całodobowo będą funkcjonować. Natomiast samodzielność też jest możliwa, tylko nie w takim zakresie, w którym tak jak tutaj sobie siedzimy i myślimy o swoim życiu, pewnie nie tak.
Zerkam tutaj na ścianę i są takie oczekiwania. Rodzeństwo, współpraca, motywacja, cierpliwość, agresja, radzenie sobie z emocjami, konflikty z rodzeństwem, mama na wyłączność, organizacja czasu w domu, konflikty w rodzinie itd., itd. To są oczekiwania wobec waszych podopiecznych, bo czasami mam wrażenie, że może też trochę wobec rodziców.
To, co tutaj widać, to są trudności, z którymi borykamy się jako rodzice na co dzień w domach. To są nasze trudności. To są tematy, na które chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej, bo jeśli my mamy taki problem, to potrzebujemy je rozwiązać. I właśnie w ramach wsparcia takiego cotygodniowego spotykania się rodziców, w ramach zajęć, uczymy się, jak uczyć dzieci współpracy, jak motywować do nauki, jak mieć w sobie jako w rodzicu większą cierpliwość, bo ona jest po prostu na wagę złota. Szczególnie w momencie, kiedy to spektrum daje taki pełną galę różnych barw. Ona jest bardzo ważna. Jak sobie radzić z tym, że mamy więcej niż jedno dziecko i każde z dzieci chce mieć tą mamę teraz i już, kiedy czekanie na swoją kolej jest wręcz niemożliwe, bo dopiero zaczynamy i to jest taka trudność. Więc tak, to jest dużo różnych problemów i trudności, które mamy w domu i w które wspomagamy rodziców w czasie różnych zajęć. Tutaj w centrum.
Biorąc pod uwagę ten zapis rodzeństwo, rywalizacja, to myślę, że też duża rola jest wasza, żeby też rodzicom uświadomić, że oczywiście, gdy dziecko ma jakąś niepełnosprawność, ma spektrum autyzmu, ale gdy drugie dziecko jest zdrowe, to też to zdrowe dziecko nie może być poszkodowane.
Jak już się okazuje się, że dziecko ma spektrum, to już wtedy człowiek ma takie poczucie, że Boże, będę musiała kontrolować każdy aspekt życia tego dziecka. I to jest ta nasza trudność, że gdzieś w pewnym momencie musi wejść samodzielność. I jeśli mamy jeszcze rodzeństwo drugie w domu, czy ono jest w spektrum, czy ono jest zdrowe, to jeśli jest w spektrum, bo ja mam dwójkę dzieci w spektrum, to mąż mi kiedyś powiedział, czy ty już tej córce odpuścisz i weźmiesz pod uwagę to, że ona nie zawsze wtedy musi najlepiej, bo ja na przykład wszystkie swoje uczucia dotyczące przyszłości dziecka przez chwilę przełożyłam na córkę. I wtedy mąż mówi, bo z jednej strony mniej ma mnie dla siebie, ale wymagań to stawia mi dużo, ona wtedy jeszcze była mała. Więc to jest generalnie bardzo trudne. To prawda, trudno nam znaleźć czas na drugiego dziecka, ale tego też się uczymy. Uczymy też się odmawiać naszym dzieciom, bo nam się wydaje, że my powinniśmy być na każde zawołanie. Natomiast uczymy się też, że nie. Że dzieci muszą mieć swoją przestrzeń, że też z tego całkowitego nadzoru, do którego nas życie w pewien sposób obliguje, musimy się uczyć, żeby czasami tą kamerę swojego oka wyłączać, żeby jednak dawać samodzielność, żeby jak się pobiją nawet tam między sobą, to żeby nauczyć ich rozwiązywania problemów samodzielnie, a nie jako mama za każdym razem przyjść i godzić i robić różne rzeczy. To jest trudne. Generalnie spektrum, ona jakoś tak sprawia, że my jesteśmy mocno tacy wrażliwi na różne sytuacje i ciężko nam tą perspektywę z boku zobaczyć.
A jak duże jest dla Was wsparcie z zewnątrz? Tutaj mówię o wizycie gościa Mikołaja z Laponii, że dzieci ze spektrum będą miały szansę z nim się spotkać. Jak duże to wydarzenie, jak duże to znaczenie i dla dzieci, i dla Was, rodziców, i dla stowarzyszeń, fundacji?
Niedawno mąż mnie zapytał, czy ty jeszcze wierzysz w Mikołaja? Zapytał mnie i córkę. No i odpowiedziałyśmy, że wierzymy, że on jest. A ponieważ możemy to definiować na różne sposoby. I myślę sobie, że ten Mikołaj i to, że on przyjedzie i pobędzie i chociaż przez chwilę ja jako dziecko, tak to sobie wyobrażam, bo ja to czuję jako dorosła, mogę poczuć w sobie taką radość, ekscytację, bo pamiętam te uczucia, które miałam w sobie, jak pierwszy raz popełniliśmy takie spotkanie. To było takie wzruszenie, że ono naprawdę przez chwilę zabiera oddech, zabiera słowa. Dzieci się cieszą, niektóre może nawet boją, ale są zainteresowane. One dostaną jakiś prezent od Mikołaja, mogą go dotknąć, one mogą naprawdę sprawdzić, czy to, co opowiadamy, to jest prawdziwe. No i tu stoi przed nami człowiek. Jeśli my zobaczymy tą emocję, ten uśmiech chociaż przez chwilę, to myślę sobie, że takie wytchnienie od terapii, od tego, że rano przed szkole, po południu coś jeszcze, później coś jeszcze, później coś jeszcze, a tu praca domowa, a tu logopedia, a tu musimy poćwiczyć literki, a tu musimy poćwiczyć umiejętności społeczne, to tutaj takie wytchnienie, gdzie ja mogę być tym, kim właśnie w tej chwili chcę być i mogę odczuwać to, co chcę odczuwać. I będzie ktoś, kto pomoże mi te emocje zaopiekować, to myślę sobie, że to duże. Poza tym moja córka parę lat temu uczestniczyła w takim spotkaniu jako uczestnik, a na przykład w tym roku zgłosiła się do tego, żeby być wolontariuszką, żeby pomagać przy innych. Więc myślę sobie, że to też dużo daje, bo ona mi to sama zaproponowała, czyli to też uczy. Ona pamięta, jakie fajne uczucia jej towarzyszyły wtedy i ona chce, żeby inni też je czuli.
To wydarzenie 4 grudnia, a 10 grudnia co nas czeka?
A 10 grudnia chcemy Państwa zaprosić na taką debatę. Na debatę, żeby porozmawiać trochę o sytuacji osób i rodzin ze spektrum. Tym razem będziemy rozmawiać trochę przekrojowo, trochę o przeszłości, trochę o tym, co czujemy teraz, a trochę o tym, jakie mamy plany na przyszłość. Już spotkaliśmy się z młodzieżą, którą uczymy być samorzecznikiem swoich trudności i informacji o sobie, żeby nam trochę o swoich przeżyciach opowiedziała. I to, co my już widzieliśmy w nagraniu, jest dla nas bardzo zaskakujące i jednocześnie wzruszające, bo chcemy poznać świat osób ze spektrum od podszewki. Mamy taką możliwość, że ta młodzież opowiada nam o sobie tak bez ogródek, tak po prostu, co oni czuli, co pamiętali, co było dla nich straszne, a czego się tak naprawdę boją, a co ich czeka w przyszłości. Później porozmawiamy z naszymi panelistami, czyli z rodzicami, ze specjalistami, którzy pracują z osobami ze spektrum, jak to jest. Jak rodzice pamiętają dokładnie ten sam czas, bo będziemy rozmawiać z nastolatkami i z osobami, które już studiują, więc tak trochę sobie powspominamy. I co można zrobić, żeby było nam łatwiej? Spróbujmy się poznać. Bardzo często jesteśmy obok siebie, wydaje nam się, że jesteśmy już blisko. Sama światem spektrum zajmuję się wiele lat i wydaje mi się, że już jestem w jego środku. Ale jak spotykam nową osobę ze spektrum, to mam wrażenie, że wow, ja mam jeszcze tak dużo do nauczenia się, do dowiedzenia. Spróbujmy tę przygodę przeżyć razem. Posłuchajmy, co mówi młodzież, posłuchajmy, co mówią rodziny, po to, żeby na co dzień ułatwić im życie i funkcjonowanie.
I nie jest to spotkanie skierowane tylko dla osób, które na co dzień mierzą się z autyzmem, ze spektrum autyzmu, tylko dla wszystkich, bo jestem przekonana, że każdy z nas, gdy posłucha, to zorientuje się, że ma w swoim otoczeniu osoby z takim problemem.
Nam głównie zależy na tych, którzy o autyzmie nic nie wiedzą, którzy chcieliby przyjść tak posłuchać, tak zobaczyć, tak praktycznie. Tak nie zawsze chcemy spotykać konkretnie te osoby, ale tutaj będzie taka szansa, żeby móc podejść do kogoś takiego. Będzie szansa na to, żeby zadać pytanie może jakieś, może kogoś coś interesuje. Myślę, że my często patrzymy na drugiego człowieka i trochę się go boimy. Niby coś tam wiemy, ale żeby zrobić coś z nim, porozmawiać, to nie wiemy. Więc my w szczególności chcemy zaprosić te osoby, które nic o autyzmie nie wiedzą, które czasami nie wiedzą, jak się zachować, które czasami chciałyby na przykład mieć więcej informacji. Więc tak, każdego serdecznie zapraszam.
Czy trzeba wcześniej się rejestrować?
Nie, to jest wstęp wolny. Spotykamy się na Uniwersyteckim Centrum Kultury o godzinie 9.45 10 grudnia.
W kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.
Tak. Mamy nadzieję, że cała sala nam się wypełni, bo to będzie mocne spotkanie.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
I na koniec relacja Marcina Mazewskiego z przekazania samochodów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Ich zakup usprawni funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Choroszczy i Uchowie.
Samochód, który zakupiliśmy,
dyrektor DPS-u w Choroszczy Jan Styckiewicz,
jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku.
To usprawni pracę i funkcjonowanie naszego domu.
Dyrektor DPS-u w Uchowie Marta Pasieka.
Dzięki temu nasi mieszkańcy będą mogli szybciej i sprawniej poruszać się.
Dwa specjalistyczne busy kosztowały ponad 440 tysięcy złotych. 200 tysięcy złotych to wkład powiatu białostockiego. Pozostałą kwotę pokrył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.